Dzisiaj Putin nie jest zdeterminowany do tego, żeby cokolwiek na Ukrainie zrobić z prostej przyczyny. No, on uważa, że czas gra na jego korzyść, więc tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będzie miał coś super na stole atrakcyjnego, będzie w stanie to podpisać, a jak nie, to uważa, że spokojnie nie musi niczego podpisywać, bo prędzej czy później kawałek po kawałku tą Ukrainę będzie zdobywał. Morawiecki wie, że to przesunięcie nie jakby pracuje na jego korzyść, bo jeżeli PiS będzie się w tą stronę przesuwał, no to też jego pozycja po prostu będzie topniała, bo nie będzie w tej polityce najbardziej wiarygodny.
Dzień dobry, kłaniam się Państwu, Łukasz Warzecha, to jest program Warzecha Kontra. Mieliśmy już podsumowanie roku 2025, a co się zdarzy w roku 2026? O tym będę rozmawiał z Pawłem Musiałkiem, prezesem Klubu Jagiellońskiego. Witam Cię, Pawle.
Witam.
I zastanawiam się, od czego zacząć. I chyba nie ma ważniejszego pytania na nadchodzący rok, jak to, co się stanie wokół Ukrainy. Po pierwsze, czy w ogóle wojna się zakończy, ale zakończy niekoniecznie pokojem, to znaczy, czy w ogóle uda się zakończyć działania zbrojne. Nawiasem mówiąc, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że w amerykańskiej strategii tej, która wywołała tyle komentarzy, w rozdziale poświęconym Europie też nie ma tam, nie używa się tam słowa pokój. Tam jest takie sformułowanie end of hostilities, zakończenie wrogich działań. Co by wskazywało na realistyczne, jak sądzę, podejście do tego, co się może wydarzyć. A zatem, co twoim zdaniem się wydarzy? Czy będziemy mieli piąty rok wojny? Czy na tym się skończy? I co Polska? Gdzie Polska w tym wszystkim będzie?
No, na początek warto przypomnieć fundamenty, o których czasami zapominamy, goniąc za bieżącymi wydarzeniami, takimi newsami. No, tymi fundamentami w kontekście wojny, która się toczy za wschodnią granicą, jest to, że mamy do czynienia z absolutnie fundamentalną kwestią, jaką jest to, że Rosja chce podbić jakby całą Ukrainę. Podbić niekoniecznie terytorialnie, w taki sposób, żeby rosyjscy żołnierze musieli stacjonować w Kijowie, ale podbić w takim sensie, żeby ta Ukraina była po prostu państwem, które straci możliwość samodzielnego kształtowania polityki. Bo przecież to nie jest wojna o terytorium, to nie jest wojna o kawałek jakiegoś obszaru spornego, na którym by zależało Federacji Rosyjskiej. Nawet jeżeli czasami Rosja takie wrażenie sprawia, to nie o to w tym wszystkim chodzi. I mając na uwadze ten fundamentalny cel Ukrainy i to, że no z oczywistych powodów Ukraińcy nie są w stanie się na to zgodzić, no bo to jest jakby zaprzeczenie po prostu idei państwowości ukraińskiej, no to nie ma tutaj żadnego, moim zdaniem, takiego na stole scenariusza, który by spowodował, że jesteśmy w stanie ten konflikt w jakiś łatwy sposób rozwiązać. On jest jakby tak bardzo sprzeczny w swoich, jakby można powiedzieć, w swoich fundamentach, że to, o czym my w ogóle jakkolwiek możemy dyskutować, to jakimś zawieszeniu broni, ale to też jest pytanie, na jakich warunkach, jak długo i w ogóle komu on miałby służyć. Ja mam wrażenie, że tak naprawdę od dłuższego czasu, kiedy dyskutujemy o tym zawieszeniu broni na Ukrainie, to obie strony, czyli Ukraińcy i Rosjanie, grają w grę pod tytułem, kto pokaże Donaldowi Trumpowi bardziej wiarygodnie, że ta druga strona bardziej nie chce tego pokoju, licząc na to, że Trump zrzuci winę na drugą stronę i nawet jeżeli nic nie wyniknie z tych rozmów dla samej wojny, to wyniknie dla indywidualnych relacji z Stanami Zjednoczonymi.
Czyli nie wiem, czy widziałeś ten wywiad dla Politico, którego Trump udzielił. On tam w pewnym momencie trochę się tak zabawił psychologizowanie i pytany o szansę na zakończenie wojny w jakikolwiek sposób, zaczął mówić o tym, że to jest bardzo trudne, bo Zełenski się bardzo nienawidzi z Putinem i stwierdził, że to jest kwestia ich wzajemnej, personalnej niechęci, czy właśnie nawet nienawiści, bo on tam chyba użył tego słowa, że to idzie tak trudno. No, nie wiem, ile w tym jest prawdy. Wiem, że psychologia, charakter polityków też odgrywają oczywiście w polityce jakąś rolę. Czy może tutaj o to chodzić?
Nie, to zupełnie uważam, że to jest kulą w płot. Nie w tym sensie, żebym się nie zgadzał z tą tezą, no bo jeżeli byłbym prezydentem Zełenskim, bym wiedział, że Federacja Rosyjska szykowała na mnie zamach, no to nie pałabym sympatią dla kogoś, kto zlecił zamach na mnie. Ale zupełnie to nie o kwestie personalne chodzi, bo przecież zmiana prezydenta na Ukrainie niczego by nie zmieniła w polityce Federacji Rosyjskiej, bo przecież nie o kwestię prezydenta chodzi. Zresztą, podkreślmy, Zełenski w ogóle rozpoczął...
A przepraszam, można też zadać inne pytanie. Czy zmiana prezydenta w Rosji by cokolwiek zmieniła.
I też uważam, że niekoniecznie. Też uważam, że niekoniecznie, bo przecież Putin wyraża pewien sposób myślenia elit rosyjskich. Oczywiście też nie każdy, bo tam też jest pewien spór, jeśli chodzi o tą wojnę, ale no, na pewno nie jest tak, że Putin jako jedyny chciał na tą Ukrainę wejść, a wszyscy inni chcieliby spokojnie handlować i byli zadowoleni z liberalnego ładu pozimnowojennego. Tak nie było. Natomiast tutaj myślę, że dotknąłeś w ogóle sedna problemu. To znaczy, ja mam poczucie, że jednak administracja Trumpa niezbyt dobrze rozpoznała tak naprawdę istotę tego sporu. A jeżeli jest jakiś błąd konstrukcyjny na samym spodzie, no to on prowadzi później do błędnych wniosków. Tym błędem konstrukcyjnym jest to, że po pierwsze zakłada się, że jest ta osobista niechęć, czyli jakby pewna psychologizacja, o której wspomniałeś, ale jest też drugi element, o którym ja wcześniej wspomniałem, czyli to, że według Trumpa to jest spór o terytorium, więc jeżeli tak naprawdę weźmiemy pod uwagę, że strona ukraińska jest w trochę słabszej pozycji, Rosjanie w trochę lepszej, no to dajmy kawałek Rosjanom, oni się będą cieszyć, Ukraińcy zaakceptują i wszystko będzie okej. Okay. To jest zupełnie, to myślenie abstrahuje właśnie od tego finalnego celu Rosji. Gdyby tak było, to ja uważam, że gdyby rację miał Trump, gdyby faktycznie chodziło o terytorium, to już dawno tej wojny by nie było, bo sami Ukraińcy dzisiaj, oni wiedzą doskonale, że już część tych terytoriów po prostu nie odzyskają w najbliższej perspektywie i oni są w stanie zgodzić się na, co prawda nie de jure, tylko de facto, czyli takie, powiedzmy, zaakceptowanie status quo.
Ale jest takie trochę udawanie. W dyplomacji się to stosuje właśnie.
No, chodzi o to, żeby zawsze...
Zapętlonych sytuacji.
Chodzi o to też, żeby mieć taką furtkę na wpadnie, aby kiedyś już sytuacja była inna, być może Rosja też była inna i można było wrócić do tego tematu. No, jeżeli coś już prawnie jest zamknięte, no to nawet jeżeli zmieniłaby się władza w Rosji, to ten temat byłby nie do odwojowania. Więc ja myślę, że ten błąd strony amerykańskiej właśnie polega na tym, że źle rozpoznała tą podstawę tego konfliktu, ale też źle moim zdaniem prowadzi te negocjacje pod kątem nawet tego amerykańskiego celu, jakim jest to, żeby wstrzymać ogień, bo moim zdaniem Amerykanie pokazali, że potrafią być asertywni wobec strony ukraińskiej. Widzieliśmy to w Białym Domu, kiedy Zełenski pierwszy raz tam przyjechał. Natomiast ja jeszcze nie widziałem takiego przetestowania takiej asertywności wobec Rosji. Ja uważam, że zupełnie inaczej by się te rozmowy prowadziło, gdyby Trump zaczął tą politykę od tego, że oczywiście wysyła dobry sygnał, wysyła chęć rozmowy, no ale wtedy, kiedy widzi, że Putin się nie posuwa do przodu, a na razie widzimy, że on z niczego nie zrezygnował de facto,
ale to wtedy
on powinien wyeskalować, powinien z Ukrainy przez zdjąć wszystkie czerwone linie, dostarczyć tomahawki, zacieśnić jeszcze sankcje i później po takim okresie, kiedy Rosjanie widzą, że Trump jest w stanie posunąć się dalej nawet niż Biden, to wtedy jest inna, bym powiedział, gotowość Putina do rozmowy. Dzisiaj Putin nie jest zdeterminowany do tego, żeby cokolwiek na Ukrainie zrobić z prostej przyczyny. No i on uważa, że czas gra na jego korzyść, więc tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będzie miał coś super na stole atrakcyjnego, będzie w stanie to podpisać, a jak nie, to uważa, że spokojnie nie musi niczego podpisywać, bo prędzej czy później kawałek po kawałku tą Ukrainę będzie zdobywał.
Czyli rozumiem, że z tego możemy wnioskować, z tego co powiedziałeś, że twoim zdaniem raczej przełomu tam nie będzie, być może nawet przez cały rok, a ja bym jeszcze poszedł dalej i zapytałbym cię, czy nie uważasz, że mogą wyniknąć jakieś poważniejsze konsekwencje z bardzo moim zdaniem brzemiennej w skutki decyzji Unii Europejskiej o trwałym zamrożeniu 200 miliardów euro aktywów rosyjskich, trwałym, bo dotychczasowe było tylko czasowe, bo mam wrażenie, że ta decyzja w ogóle nie została doceniona, czy jej waga nie została doceniona, a tymczasem tutaj mogę się odwołać do tego, co powiedział w czasie jednego ze swoich spotkań wyborczych Viktor Orban. Oczywiście wiemy, że Viktor Orban ma wybory w kwietniu, więc wiadomo, że on mówi też do swojego elektoratu, ale tu akurat bym się z nim zgodził, gdzie on powiedział, że on nie zna państwa, które by spokojnie patrzyło na to, jak mu się zabiera setki miliardów euro. W tym sensie, że on przewiduje, że tu będzie jakaś reakcja. I teraz, czy to nie była taka kombinacja i jak to może oczywiście w 2026 roku się rozwinąć, że Europejczycy, którym nie zależy na tym, żeby ta wojna się skończyła, celowo wykonali ten zabieg teraz po to, żeby poniekąd storpedować wysiłki Donalda Trumpa.
Nie, ja to zupełnie inaczej odczytuję. Zacznijmy w ogóle od tego, że ta konstrukcja pozyskania tych środków rosyjskich, ona jest tak wymyślona, żeby nie była to w sensie formalny grabież i po prostu zabranie tych pieniędzy dla siebie, tylko to jest tak skomplikowany mechanizm, który polega na tym, że Unia Europejska wypłaci te pieniądze Ukrainie na zakup sprzętu częściowo europejskiego, częściowo amerykańskiego pod zastaw jakby reparacji rosyjski. Znaczy jak Rosjanie, ponieważ wszyscy uznają, że zgodnie z prawem międzynarodowym naruszyli suwerenność Ukrainy, integralność terytorialną, powinni w związku z tym wypłacić reparacje, to jeżeli wypłacą reparacje w tej kwocie właśnie w takiej skali, w której te środki zamrożone były teraz przez Unię, będą zajmowane, no to Unia te pieniądze Rosji odda. Czyli można powiedzieć, że...
To jest całkowicie nierealne.
Oczywiście, że to jest nierealne, bo chodziło o to, żeby stworzyć tylko taki mechanizm, żeby nie było, można powiedzieć, że Unia Europejska to zdefraudowała.
To jeszcze Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej się ma wypowiedzieć w sprawie legalności tych...
Tak, i właśnie i po to to jest stworzona taka prawna furtka, po to, żeby wprost po prostu nie zatrzymać tych środków bezprawnie, no bo...
Jest to falandyzacja, można powiedzieć. Młodsi widzowie sobie sprawdzą, co to znaczy falandyzacja.
A ja myślę, że w Polsce mieliśmy już polityków, którzy dawno falandysza już przeskoczyli, także myślę, że już odwołujemy się do jakichś wzorców SEWR, podejścia do prawa. Więc ja popieram tę decyzję Unii Europejskiej. Dlaczego ci powiem dlaczego? Dlatego, że ja uważam, że ja się nawet cieszę z tego powodu, że będzie pewien argument i to jest przekroczenie pewnego Rubikonu, po który my tak łatwo nie wrócimy do business as usual z Rosją. Znaczy mnie niepokoją te sygnały z niektórych stolic Europy Zachodniej, które gdzie tam już niektórzy biznesmeni szykują się do tego, żeby szybko dojść do jakiegoś porozumienia z Rosją, ponieważ takie porozumienie odbyłoby się, uważam, kosztem Europy Środkowo-Wschodniej. Nie zapominajmy o jednej fundamentalnej kwestii. Rosjanie, kiedy ta wojna się, kiedy już się zbliżał ten czas wybuchu tej pełnoskalowej wojny, wysłali swoje oczekiwania wobec NATO i w tych oczekiwaniach było jasne stwierdzenie, że ich oczekiwania nie tylko sięgają pewnych oczekiwań wobec Ukrainy, ale także wobec wschodniej flanki NATO. No i niestety trzeba powiedzieć dla Polski, że jest tam oczekiwanie, że Polska będzie i nasz region jakby takim regionem, można powiedzieć, drugiej prędkości. Tutaj nie ma być amerykańskich żołnierzy, tutaj nie ma być amerykańskiej instalacji. Mówiąc krótko, Rosjanie powtarzają to samo, co było wedle nich ustnym ustaleniem aktu NATO Rosja z 1997 roku i moim zdaniem podtrzymanie aktualności tych ustaleń, nawet jeżeli one były ustne, jest dla Polski fatalne, ponieważ ustawia nas w roli po prostu przedmiotu pewnej gry ponad naszymi głowami.
No ja bym jeszcze dodał, że w tej sprawie bardzo wątpliwym moim zdaniem aspektem jest pominięcie sprzeciwu Słowacji i Węgier. Jednak w takiej, no bo tutaj też zostało wykorzystane pewne obejście prawa, tak naprawdę decyzja powinna być podejmowana jednomyślnie.
To jest jakby, to już pomijam w sensie formalnym, musiałbym się wczytać, czy faktycznie było tak, że tamta jednomyślność była wymagana. Być może nie pierwszy raz Unia Europejska omija tak naprawdę jednomyślność. Z moim zdaniem zawsze w Unii było tak, że jeżeli była duży nacisk polityczny na jakąś kwestię i dość szeroki konsensus, nawet jeżeli nie obejmujący wszystkich, to prawo nie stanowiło przeszkody do tego, żeby pewne rzeczy wprowadzić, więc to też pamiętajmy, jak działa prawo unijne. Natomiast dlaczego ja uważam, że to jest dobra decyzja? Dlatego, że Ukraina potrzebuje tych pieniędzy. Wiadomo, że dzisiaj już Stany Zjednoczone nie są skore do tego, żeby finansować Ukrainę i bez tych pieniędzy po prostu ta Ukraina by padła. Więc moim zdaniem finansowanie tej wojny z rosyjskich pieniędzy jest najlepszym sposobem na to, żebyśmy my nie musieli z własnej sakiewki tą kasę wykładać, tylko właśnie za tą wojnę płacą ci, którzy płacić powinni. Wprowadzając też pewien rodzaj systemowego, można powiedzieć, systemowej zadry w relacjach rosyjsko-europejskich. Ale ja się tego nie boję, bo i tak ta zadra, ona jest bez tak naprawdę kontekstu finansowego i Rosjanie i tak mają wobec Polski, naszego regionu, pewne oczekiwania, których my nie możemy w stanie spełnić. I tak prowadzą politykę agresywną i dywersyjną i sabotażową wobec Polski. W związku z tym moim zdaniem to nie jest tak, że jeżeli my, nie wiem, czy ustąpimy Rosji w kwestiach ukraińskich, czy ustąpimy w kwestiach finansowych, to Rosjanie wycofają się z swojej polityki. Rosyjska polityka już od dawna jest nastawiona na to, że to jest konfrontacja z Zachodem, a Ukraina jest jakby pierwszym, można powiedzieć, etapem. I nie chcę powiedzieć, że ta wojna, szczególnie w wymiarze kinetycznym, musi być czymś nieuchronnym, do czego nas ta polityka doprowadzi, ale przyjęcie takiego założenia, które dzisiaj w Polsce w wielu środowiskach jest coraz, mam poczucie, bardziej widoczne, że jeżeli my będziemy delikatnie z Rosją, to Rosja też odpuści, no jest zgubne, bo po prostu to nie jest tak, że my zaczęliśmy prowadzić jakieś operacje na terenie Federacji Rosyjskiej i Rosjanie tylko odpowiadają tym samym, dokonując aktów dywersji czy sabotażu, tylko to są ich po prostu działania, które właśnie wpisują się w szerszą koncepcję konfrontacji z Zachodem.
No, aczkolwiek... Tutaj nie do końca bym się z tą zgodził. Uważam, że Rosjanie mają nawyk reakcji, ale na to, co ich spotyka. Znaczy, to są jakby dwie kwestie. Jeżeli my wykonujemy działanie takie jak na przykład zamknięcie rosyjskiego konsulatu w Gdańsku, to oczywiście Rosjanie za chwilę zamykają ostatni polski konsulat w Irkucku.
No tak, ale my zamknęliśmy już jakby jako reakcja na działania rosyjskie. To no jest tak, że my pierwsi zaczęliśmy to
robić. No ale właśnie, i tutaj jest pytanie, czy działania rosyjskie powinny nas prowadzić do tego typu działań, do tego typu gestów w Polsce? Jeżeli my aresztujemy rosyjskiego naukowca tylko dlatego, że Ukraińcy raptem w listopadzie się zorientowali, że będą go ścigać, no to za chwilę podejrzewam, że jakiś polski dziennikarz, nie wiem, czy dyplomata, czy też naukowiec, który przypadkiem w Rosji się znajdzie, też za chwilę się znajdzie gdzieś w gułagu czy w areszcie.
Możemy dyskutować oczywiście na temat tego, czy poszczególne decyzje, takie jak zamknięcie konsulatów, czy aresztowanie tego naukowca, czy to jest właściwa reakcja. Jestem otwarty na stanowisko, że być może ta reakcja powinna być inna, ale nie ulega nam wątpliwości, że to, co dzisiaj czeka Europę, to uwiarygodnienie polityki odstraszania wobec Federacji Rosyjskiej. Ta polityka moim zdaniem w tym roku poniosła spektakularne fiasko. Rosjanie naruszają przestrzeń powietrzną wielu krajów, dokonują jakby wielu aktów sabotażu i dywersji i ja nie mam poczucia, że Rosjanie mają, że odczuwają jakiekolwiek koszt tej polityki. Znaczy to, że my w reakcji na działania rosyjskie mówimy, że wzmocnimy przestrzeń powietrzną, kupimy drony do naszej naszą ochronę. To jest tak, jakby ktoś poszedł do szkoły, dostawał regularnie w zęby i wracał do domu i zastanowił się, jaki aparat na zęby kupić. No, być może ten aparat jest potrzebny, ale nie ulega wątpliwości, że ten napastnik musi czuć, że idą za tym pewne koszty. Ale oczywiście ta reakcja, ona musi być wspólna. To nie może być reakcja samodzielna Polski, to musi być reakcja Polski jako członka NATO, jako Unii Europejskiej. No bo samodzielnie wystawiamy się oczywiście na groźną reakcję, natomiast już jeżeli będziemy działać jako NATO czy jako Unia Europejska, no to już jest to zupełnie inna skala wrażenia i skuteczności.
Zmieńmy temat i zastanówmy się nad tym, czy Prawo i Sprawiedliwości w 2026 roku uda się wyjść z, no chyba można śmiało powiedzieć, impasu i to jest w ogóle najdelikatniejsze słowo, jakiego w tej sytuacji wypada użyć. Bardzo słaba sytuacja sondażowa Prawa i Sprawiedliwości, które miało nadzieję, że zwycięstwo pana Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich jakoś ich napędzi. Nie tylko nie napędziło, ale można odnieść wrażenie, że wręcz zaczęło im, co paradoksalne może, odejmować punkty. Kończą ten rok bez jakiegoś wyraźnego pomysłu, rok 2025, wchodzą w 2026 rok bez wyborów. Jaki to będzie rok dla PiS-u?
Ja myślę, że ten rok może być rokiem jakiegoś przełomu, takiego przesilenia, bo widać, że ta atmosfera jest naprawdę bardzo gęsta. Pamiętam te spory, które miały miejsce w PiS-ie, czy w ramach szerszej koalicji, no bo wówczas jeszcze Solidarna Polska była osobną partią, kiedy tworzyła koalicję w ramach Zjednoczonej Prawicy. I te spory nie były, ja mam poczucie, aż tak daleko idące jak dzisiaj. To znaczy mam poczucie, że to, jak bardzo chociażby publicznie te spory są widoczne, to pokazuje, że tam już pewne procesy zaszły tak daleko, że tego nie da się tak do końca skleić.
No ta sytuacja z panem Mateuszem Morawieckim, tak, prawda, który nie przyjmuje, czy tam po prostu lekceważy zaproszenie na spotkanie, które wystosowuje sam pan Jarosław Kaczyński.
Tak, ale oczywiście to jest tylko pewien wycinek tak naprawdę jakiegoś głębszego procesu, bo pewnie tych poszczególnych faktów, które pokazują, że tam się dzieją rzeczy z punktu widzenia tej partii niezbyt dobre i jest dużo więcej. Ja myślę, że tak naprawdę to, co dzisiaj obserwujemy, to jest tylko przejaw pewnego procesu, który zaczął się już znacznie wcześniej, tylko myśmy nie widzieli tych przejawów, nie wiem, rok temu czy chwilę wcześniej. To jest, ja bym powiedział, ten główny problem polega na po prostu takiej elementarnej stagnacji. Znaczy ja mam poczucie, że to jest partia, która się bardzo mocno zestarzała. I to mówię nie tylko w takim znaczeniu metrykalnym, gdzie to starsi politycy, którzy, nie mówię tylko o Jarosławie Kaczyńskim, ale całym tym pokoleniu ludzi, którzy zaczęło z nim robić politykę, które już się jakby dość mocno zestarzało i jest już w wieku emerytalnym, ale mówię też o takim starzeniu się w takim rozumieniu, że to jest, nie jest partia zdolna do jakiegoś nowego otwarcia. Dla mnie pierwszym sygnałem alarmowym było to, jak kiedy PiS stracił władzę i kiedy pojawiły się pierwsze wywiady z Kaczyńskim czy z politykami PiS-u i tam nie widać było ani grama refleksji na temat tego, dlaczego przegrali. No więc jeżeli ktoś nie wie, dlaczego przegrał, no to to on nie odrobił podstawowej lekcji, która mogłaby go prowadzić do tego, żeby niedługo tę władzę odzyskał. Ja mam poczucie, że politycy PiSu przyjęli, że skoro oni zdobyli całkiem niezły wynik, bo podkreślmy, no w 2023 roku mało która partia w Europie zdobyła po 8 latach rządów, to jest w ogóle ewenement, że dzisiaj w Europie się nie rządzi dwie kadencje, bo po prostu te czasy są tak niestabilne, więc PiS rządził dwie kadencje i po tych dwóch kadencjach jeszcze zdobył pierwsze miejsce, co prawda nie pozwalające mu rządzić, ale pozwalające mu myśleć taką perspektywą do przodu, że wystarczy chwilę poczekać i ta władza sama przyjdzie. Więc nie trzeba wykonywać żadnych gwałtownych ruchów, wystarczy czekać, szczególnie, że ten rząd koalicyjny jest trudny, więc tak naprawdę ta władza sama nam przyjdzie. I się okazało, że to jest znacznie trudniejsze z kilku przyczyn. Po pierwsze, jednak PiS nie docenił, jak dużo wyborców, którzy zagłosowali za PiS-em, jednak miał takie poczucie, że robią to z takiego poczucia no, braku alternatywy. Więc w momencie, kiedy się ta alternatywa pojawiła, to nagle okazało się, że to przywiązanie do PiS-u nie jest tak mocne, jak się PiS-owcom wydawało. Po drugie, ja myślę, że też PiS ponosi pewne jednak koszty tej polityki rozliczeń, którą prowadzi Tusk. To jest polityka, która oczywiście przy całym krytycyzmie wobec tej polityki, bo ona też moim zdaniem przynosi bardzo złe owoce, jeśli chodzi o to, jak jest traktowane prawo w Polsce. No to jednak to, że Donald Tusk postanowił w bardzo istotny sposób zaangażować się do tego, aby wykazać wszelkiego rodzaju przewiny, te realne czy też te wydumane, no spowodowało, że dzisiaj mamy kilku polityków PiS-u za granicą, co fatalnie wygląda wizerunkowo. Mamy wiele postępowań, które już się toczą i być może za niedługo będą jakieś wyroki skazujące. To nie jest tak, że to są takie kwestie, które można by potraktować jako takie, które wyborców prawicy nie interesują.
No dobrze, ale zacząłeś, Pawle, od stwierdzenia, że to może być rok przełomu, no bo rozmawiamy o 2026, więc nie bardzo widzę, gdzie z twojej wypowiedzi, gdzie jest nadzieja na tym, na czym on miałby polegać.
Ja myślę, że może PiS po prostu pęknąć wewnętrznie. Tak, myślę, że to jest po raz pierwszy. Ja przez cały okres 8 lat rządów PiS-u byłem bardzo daleki od tego typu test, które się pojawiały w czasie, pamiętam, tych najbardziej intensywnych sporów między Zbigniewem Ziobrą a Mateuszem Morawieckim. Ale dzisiaj, kiedy rozmawiam z ludźmi, czy z otoczenia Mateusza Morawieckiego, czy z innymi politykami, no to ja tam widzę, że oni weszli jeszcze na dużo większy poziom wzajemnej nieufności.
Ale to znaczy co, moglibyśmy zaryzykować nawet taką tezę, że 2026 rok stanie się rokiem dwóch PiS-ów, powiedzmy?
Nawet bym takie scenariusze nie wykluczał. Nie wiem, czy to jest scenariusz bazowy. Natomiast powiem, dlaczego uważam, że ten rok może być dla PiS-u przełomem. Dlatego, że dzisiaj istnieje fundamentalny spór merytoryczny, który ma swoją podstawę w innym rozpoznaniu rzeczywistości. Ta rzeczywistość polega na tym, że część polityków PiS-u uważa, że skoro PiS traci dzisiaj poparcie na rzecz nie Platformy czy Koalicji Obywatelskiej czy innych partii koalicyjnych, ale Grzegorza Brauna, a wcześniej Konfederacji, to znaczy, że mamy dzisiaj jakieś istotne przesunięcie w debacie publicznej na prawo. W związku z tym Prawo i Sprawiedliwość powinno docisnąć prawą flankę, powinno zaostrzyć swoją retorykę, powinno się bardziej zradykalizować po to, żeby odciąć tlen Braunowi i Konfederacji. No i to jest stanowisko, które dzisiaj na Twitterze chociażby przedstawił Jacek Kurski. To jest stanowisko, które jest bliskie też wielu politykom Solidarnej Polski, którzy przecież też grali takich mocniejszych harcowników. Natomiast no, wiadomo, że w tej narracji silniejszej radykalizacji nie odnajduje się Mateusz Morawiecki, który raczej, nawet jeżeli czasami chce sprawić takie wrażenie, że jest takim jastrzębiem, no to my wszyscy czujemy, że jednak to jest polityk, który ma w sobie wiele takich aspektów, bym powiedział, centrowych, technokratycznych. To jest polityk, który bardzo często chodzi też do mediów właśnie nieprawicowych, gdzie stara się otwierać i szukać poparcia dla PiS-u w centrum. Czyli tam, gdzie kiedyś PiS to poparcie miało w 2015 roku, w 2019 roku, ale później to poparcie stopniało i spowodowało, że ten PiS się przesunął na prawą stronę. Morawiecki wie, że to przesunięcie nie jakby pracuje na jego korzyść, bo jeżeli PiS będzie się w tą stronę przesuwał, no to też jego pozycja po prostu będzie topniała, bo nie będzie w tej polityce najbardziej wiarygodny. Nigdy na radykalizm nie prześcignie swoich kolegów, którzy w PiS-ie są od lat. Więc ja myślę, że to może być tak naprawdę taka próba. Jeżeli będzie duża duża grupa polityków w PiS-ie, łącznie z Jarosławem Kaczyńskim, który będzie autoryzował taki kurs na radykalizację po to, żeby właśnie Braunowi to poparcie nie będzie przybywało, to myślę, że jest duża szansa na to, że Mateusz Morawiecki uzna, że być może jest sens tworzyć coś, że tak powiem, na centrum od PiS-u, być może w jakimś porozumieniu z innymi politykami, których dzisiaj nawet obserwujemy w tej koalicji, być może w zupełnie innej konstelacji. Myślę, że takie myśli już chodzą po głowie.
Bardzo ciekawy scenariusz. A w takim razie pytanie, które poniekąd logicznie z tego wynika, albo się z tym może bardziej łączy. Czy będą wcześniejsze wybory? To jest to pytanie, które już krąży mniej więcej nawet od roku, chociaż no, rok temu przecież było, można powiedzieć, świeżo po wyborach. Prawie, że świeżo po wyborach. Wiemy też, że politycy raczej takich scenariuszy nie snują, kiedy wybory się już bardzo zbliżają. No nie ma sensu przyspieszać wyborów na przykład o rok, czy tym bardziej o pół roku. Ale ten przyszły rok 2026, no to by było jeszcze ponad, od początku tego roku, ponad półtora roku do końca. Ja spotkałem się z takimi informacjami czy plotkami politycznymi, że taka koncepcja ma gdzieś w kręgach pana Donalda Tuska krążyć. No i gdyby powstała propozycja skrócenia kadencji Sejmu, Sejm może to przegłosować, ale nie przegłosuje tego sama koalicja rządząca, bo ma po prostu na to za mało głosów, tego się nie głosuje zwykłą większością. Ale wtedy postawiony przed taką propozycją PiS, no trudno, żeby zagłosował przeciwko, bo to dla nich będzie przecież sytuacja nie do wytłumaczenia wyborcom, dlaczego oni nie głosują za zakończeniem rządów pana Donalda Tuska. Czy to jest scenariusz realny?
Dla mnie bardzo mało realny z prostej przyczyny. Dzisiaj, kiedy zobaczymy na poparcie partii koalicyjnych, no to jest to poparcie, które nie daje większości tak naprawdę 50%, to, co oznacza, że prawdopodobnie mielibyśmy jednak przejęcie władzy przez prawicę. Co prawda z PiS-em w słabej kondycji, ale jednak no, razem z Konfederacją i Braunem tworzą razem dość potężną koalicję, pewnie bardzo nieścianą przez Jarosława Kaczyńskiego, ale no, byłaby to koalicja, która miałaby przewagę nad obecną koalicją rządową. Więc ja myślę, że w interesie rządu no, nie jest to, żeby oddawać władzę. Ale powiem więcej, ja mam poczucie, że ten rok 2026, ja bym postawił taką tezę, że być może będzie to jedyny rok z czterech, które prawdopodobnie nas czekają, który będzie rokiem względnej stabilizacji. Dlaczego? Dlatego, że ten pierwszy rok był moim zdaniem rokiem absolutnie trudnym, kiedy ta koalicja
Mówisz o czterech latach tej kadencji.
Tej tak? kadencji, tak, tak. Ten pierwszy rok, który już minął rok temu, był rokiem trudnym, dlatego, że był to rok bardzo dużych napięć w koalicji. Ja mam też poczucie, że widać było ewidentnie, że kadrowo ta koalicja jest po prostu słaba, że po prostu ta trudność rządzenia ich przerasta na wielu odcinkach. Ta konstelacja, aby w poszczególnych ministerstwach byli przedstawiciele różnych partii, a więc nie dzielimy się obszarowo i bierzemy odpowiedzialność za pewien obszar, tylko w każdym ministerstwie mamy wiceministrów z różnych tak naprawdę partii, co tworzy no, system, który jest mało sprawny i mało sprawczy. To powodowało, że ten pierwszy rok był trudny. Drugi rok był takim rokiem właśnie oczekiwania na Rafała Trzaskowskiego, na to, że będzie prezydent, który by nam sprzyjał. Więc i to już w ogóle to założenie bazowe było od samego początku, prawda? Że my pewne rzeczy nie podejmujemy się, bo mamy jeszcze półtora roku kohabitacji z Andrzejem Dudą. W związku z tym no, robimy to, co możemy, ale generalnie czekamy na lepsze czasy. Okazało się, że te lepsze czasy nie nastały. Nastał Karol Nawrocki, ale paradoks moim zdaniem polega na tym, że Nawrocki wcale nie okazał się z takiego, powiedział, czysto polityczno-partyjnego punktu widzenia złym wyborem. Dlatego, że dzisiaj Nawrocki bardzo mocno mobilizuje na nowo elektorat, który przez moment był taki rozleniwiony, który...
Elektorat koalicji.
Elektorat koalicji, tak. Który zaczął być coraz bardziej krytyczny wobec Donalda Tuska, wobec koalicjantów. Coraz więcej rzeczy oczekiwał i nie dostawał. Natomiast w sytuacji, w której mamy Karola Nawrockiego, który zaczyna tą kohabitację zupełnie inaczej niż Andrzej Duda, który był jednak dużo bardziej ostrożnym, defensywnym politykiem. Karol Nawrocki jest bardziej śmiały tutaj w pójście na zwarcie z rządem. To nie znaczy, że on zaczyna ten konflikt, ale on w niego wchodzi po prostu symetrycznie. To powoduje, jeszcze mając w tle Brauna i tą koalicję właśnie z Konfederacją, że Tusk zyskał nowe paliwo mobilizujące własnych zwolenników i mam poczucie, że w tym rządzie pojawiła się jakaś energia, czy jakiś względny, bym powiedział, taki porządek. Oni już nie czekają na lepszego prezydenta, wiedzą, że do końca kadencji nie będzie. To są oczywiście warunki najbardziej komfortowe, ale ja mam poczucie, że teraz tam pojawiła się jakaś względna stabilność. Zwróćmy uwagę, że przez ostatnie miesiące nie mieliśmy do czynienia z taką serią konfliktów wewnątrz rządu, jak mieliśmy na początku w pierwszym roku. Co nie znaczy, że ten rząd działa dużo lepiej, że nagle tam jakieś ambicje urosły. Nie, no to jest rząd z tym samym premierem, którego znam od lat, który jak ktoś ma wizję, to odsyła do dentysty, a jak ktoś kogoś coś boli, to też do jakiegoś innego lekarza. W związku z tym ten rząd może w sensie jakościowym, on nie dowozi dużo więcej rzeczy niż wcześniej, ale ja mam poczucie, że sam fakt, że tam się wyciszyły pewne spory, że jest jakiś groźny przeciwnik, wobec którego się trzeba zmotywować i też to, że Tusk zmarginalizował jednak swoich, czy oni sami dali się zmarginalizować swoich koalicjantów, to, że dzisiaj ani Polska 2050, ani PSL, ani Lewica nie są w pozycji, gdzie mogliby cokolwiek dyktować Tuskowi i wszyscy są już chyba pogodzeni też z tym faktem.
Tylko Lewica dosyć regularnie przeskakuje próg 5% w sondażach.
Tak, ale ja myślę, że wybór Czarzastego w ogóle na szefa Lewicy to jest wzmocnienie kursu na, bym powiedział, junior partnerstwo. Ja mam poczucie, że Czarzasty się z tą rolą pogodził i myślę, że on w tej koalicji jest najmniej asertywny w ogóle wobec Tuska, więc tak naprawdę ten wybór oznacza, że Lewica do końca kadencji moim zdaniem będzie dość takim pokornym koalicjantem, który po prostu liczy na to, że będzie zgadzać się na zdecydowanie większą część decyzji, którą Tusk podejmuje, w zamian za to, że w kilku, nazwijmy to, obszarach Tusk zrobi jakieś ustępstwo typu renta wdowia, czy jakąś reformę mniejszą czy większą w poszczególnych instytucjach. I to jest plan Czarzastego, to jest plan Lewicy, który jednak powoduje, że tych sporów powinno być mniej. Więc mówię, mój taki take, jak to się mówi, jest taki, że pomimo tego, że jest prezydent z innego obozu politycznego, który nie boi się tego konfliktu, to jest okoliczność, ja uważam, dla tego rządu jednak bardzo dobra, dlatego że też on daje bardziej wiarygodną narrację, że jest ktoś, kto wsadza jakieś szprychy, blokuje pewne decyzje, te weta są radykalnie bardziej liczne niż za czasów Andrzeja Dudy, kiedy właśnie ta narracja była używana, ale nie była wiarygodna, prawda?
No to porozmawiajmy o panu Karole Nawrockim, panu prezydencie. Jaki to będzie dla niego rok? Czy on się zużyje? Czy przestanie kusić wyborców, którzy dzisiaj dają mu duży, właściwie to już nawet nie jest może kredyt zaufania, bo w końcu on już trochę tym prezydentem jest, duże zaufanie po prostu, dużym zaufaniem go obdarzają, no ale to zaufanie też może się wykruszyć, może się opatrzyć polityka wet, może się okazać, że część tych wet nie odpowiada tym 40% elektoratu spoza elektoratu PiS, które na niego głosowały. Może się okazać, że zacznie być postrzegany jako czynnik naprawdę hamujący jakieś ważne zmiany, że to spowoduje, że to poparcie zacznie mu spadać. Jaki to będzie dla niego, twoim zdaniem, rok? Czy on utrzyma się na fali? Bo dzisiaj wydaje się, że jest na fali generalnie. Oczywiście tam są jakieś małe doły, wzloty również, ale generalnie rzecz biorąc, pan prezydent jest na fali.
Na pewno Karol Nawrocki jeszcze jest takim, bym powiedział, przedłużającym się trymestrze miodowym, prawda? Jeszcze to już wyszliśmy z miesiąca, ale można powiedzieć, że jeszcze jest w tym okresie, kiedy spija, moim zdaniem, nisko postawioną poprzeczkę.
Ale to już się na cały 2026 rok nie przeciągnie.
Otóż to. Ja myślę, że jedną z tajemnic Karola Nawrockiego jest to, że jego przeciwnicy polityczni zainwestowali w tej kampanii wyborczej, prezydenckiej, tak dużo tego negatywnego PR-u. Oblepili go takimi epitetami, że nagle się okazuje, że jeżeli on pełni w sposób normalny, standardowy, wcale nie jakoś wybitny swoją rolę, to nagle się okazuje, że to na tle tych oskarżeń wypada wybitnie. I to był, moim zdaniem, ten efekt nisko postawionej poprzeczki był czymś, co na samym początku Nawrockiego bardzo niosło do góry. Ja myślę, że on ma generalnie dużo bardziej sprawną kancelarię niż Andrzej Duda i też lepiej zarządza ludźmi niż Andrzej Duda. To przynajmniej słyszę z Pałacu Prezydenckiego od osób, które miały kontakt z jednym i drugim prezydentem. Więc to są takie elementy, które na zewnątrz dla przeciętnego człowieka być może nie są bardzo widoczne i widowiskowe, ale z punktu widzenia miejsca, jakim jest pałac i z punktu widzenia tego, że tam jest no, cały system dworski, po prostu tak działa ta instytucja, taka jest logika tego urzędu, że te gry poszczególnych ludzi o dostęp do ucha, one są czasami bardzo intensywne, czasami wyłamują się spod kontroli. Jeżeli nie ma kogoś, kto potrafi na tym zapanować, to prędzej czy później po prostu taki system przetłacza po prostu gospodarza tego pałacu. Podobnie było z Andrzejem Dudą, podobnie było z Lechem Kaczyńskim, przecież który też często zmieniał szefów swoich gabinetów. Więc to jest duża sztuka, którą jak na razie wydaje się, że Nawrocki opanowuje, bo nie słyszymy, żeby tam był jakikolwiek konflikt w tym pałacu. Natomiast myślę, że ten przyszły rok będzie takim rokiem prawdziwego testu. To znaczy ten pierwszy efekt nowości już minie.
Tak zwany efekt wow.
Efekt być może wow, tak. Natomiast myślę, że to jest jeszcze za wcześnie, żeby powiedzieć o tym, żeby to był polityk, który w przyszłym roku ma szansę się zużyć, no bo to też jednak będzie pod koniec przyszłego roku, jednak półtorej roku prezydentury.
Może zużyć to nie, ale zastanawiam się. Opatrzyć właśnie bardziej, no bo chociażby kwestia wet, prawda, bo komentatorzy wskazywali, że no dobra, jedno weto, drugie weto, trzecie, no to jeszcze zwraca jakąś uwagę, są te uzasadnienia, to jest zawsze w podobnej formie ogłaszane przez na ogół przez panów Szefernakera, panów ministrów Szefernakera i Boguckiego, no ale co, no po jakimś 10. wecie, 15. wecie już po prostu, no ludziom się znudzi, tak, no a kolejne weto.
Tak, na pewno to nie przynosi żadnych dodatkowych punktów, to znaczy ci, którzy oczekują tych wet jak najwięcej, no to dostaje, natomiast to nie jest tak, że tymi wetami będzie w stanie przyciągnąć Nawrocki jakichś kolejnych sympatyków, czy podnieść rankingi zaufania społecznego.
Ale raczej nie przerwie tej polityki.
Pytanie, jak będzie się posługiwał tymi wetami. To jest moim zdaniem faktycznie taka zabawa zapałkami, bo myślę, że dla jakiejś części jednak wyborców przesadne używanie weta, widzimy, że jednak dość często z tych wet korzysta Nawrocki, jednak może być odebrane w przyszłości jako no, trochę wychodzenie z roli. O ile nawet na początku na kandydacie pewnego takiego świeżego mandatu, daje się temu prezydentowi więcej do powiedzenia, o tyle no, po jakimś czasie wyobrażam sobie, że dla części ludzi być może, którzy oczekiwaliby jakiejś reformy, jedno czy drugie weto może być czymś za daleko. Pamiętajmy też, że czasami te weta też dzielą elektorat prawicy i to będzie największy tak naprawdę problem dla prezydenta. Natomiast myślę, że największym zagrożeniem jest to, że on może uwiarygodnić narrację Tuska o tym, że ten rząd nie dowozi pewnych rzeczy dlatego, że jest prezydent. Moim zdaniem Nawrocki naprawdę wiele zawdzięcza Andrzejowi Dudzie. Przede wszystkim zawdzięcza to, że on w czasie swojej krótkiej, co prawda, ale jednak intensywnej koabitacji z Tuskiem nie zdecydował się na to, żeby intensywnie wetować. Naprawdę Duda wetował bardzo rzadko i tym samym nie dał tego paliwa rządowi, który rząd chciał używać w kampanii wyborczej, że mamy prezydenta, który po prostu sypie piach w tryby i musimy go zmienić po to, żeby rząd mógł normalnie funkcjonować. Andrzej Duda swoim postępowaniem, można powiedzieć, udowodnił, że jeżeli rząd ma jakiś problem, to sam ze sobą.
Ciekawe, czy a nie z prezydentem. To był świadomy wybór i świadoma strategia, czy to wynikało z braku determinacji pana Andrzeja Dudy, żeby jakoś zaznaczyć się w tym ostatnim okresie.
To jest propaństwowej postawy. Ja myślę, że Duda przy całej, jakby przy wielu słabościach politycznych, to jednak jest osoba, która uważała, że z tymi wetami należy się posługiwać w sposób taki dość oszczędny, że to nie jest tak, że skoro ma się weto, to można być, że tak powiem, takim wchodzi w rolę recenzenta rządu, tak jak to robi Karol Nawrocki. Mi ta w ogóle rola niezbyt przekonuje, mówiąc szczerze, i przy całej sympatii do niektórych wet, które uważam, że często są kontrowersyjne, ale najczęściej one mają swoje uzasadnienie. To znaczy, to nie jest tak, że on wetuje i tak naprawdę to uzasadnienie jest na siłę, tylko jest tam naprawdę merytorycznie to uzasadnione. Każdy, kto się wczyta, musi skonfrontować się z tym, że te argumenty tam naprawdę są dość dobrze dobrane. Nawet w takich sprawach, gdzie mi się wydawało, że to już naprawdę prezydent odleciał, typu, nie wiem, sprawa słynnych łańcuchów, no okazuje się, że jednak był tam przepis, który no budził jakieś kontrowersje, mowa o tej wielkości tych kojców dla psów, gdzie te argumenty prezydenta też jakoś pobudzały do myślenia. Więc myślę, że Nawrocki, nawet jeżeli merytorycznie będzie miał rację, że w jednym, czy w drugim, trzecim przypadku te weta powinny jakby tutaj być stosowane, to przez tą ilość, która idzie za tymi wetami, nawet jeżeli po drugiej stronie mamy trzy razy więcej ustaw, które on zaakceptuje, które podpisze bez problemu, bo już podpisał 100 ustaw, prawda? Dużo, radykalnie więcej niż ustaw zawetowanych. Wiadomo, że w debacie przebijają się weta, więc moim zdaniem on ma takie, jest takie ryzyko traktowania właśnie Kalana Nawrockiego jako takiego wetomatu.
Tych wet jest, tak jak policzyłem, około kilkanaście procent, tam chyba nie dochodzi do 20%. Ostatnie pytanie na koniec naszego spotkania. Kwestia kursu Unii Europejskiej w nadchodzącym roku. Zdaje się, że jest coraz większe napięcie wokół spraw związanych z polityką klimatyczną, chociaż ostatnio Komisja Europejska z Parlamentem Europejskim zawarły porozumienie w sprawie częściowego celu ograniczenia emisji CO2 o 90% do 2040 roku. No ale jednocześnie mamy takie gesty jak list kilku przywódców europejskich, w tym łącznie Viktora Orbana i Donalda Tuska, nawołujący, żeby Ursula von der Leyen, żeby Komisja Europejska przyjęła, jak to zostało tam ujęte, bardziej realistyczny kurs w polityce klimatycznej. Czy w Unii Europejskiej coś się twoim zdaniem istotnego w tym roku wydarzy?
Gdybyśmy rok temu rozmawiali i zapytałbyśmy o to samo, to pewnie też moglibyśmy podać przesłanki już w poprzednim roku na rzecz tego, że zmienia się klimat wokół klimatu i że oczekujemy jakiejś korekty. A tymczasem przecież w ostatnich miesiącach był przyjęty kolejny dokument Unii Europejskiej pokazujący ten cel na 2040 rok, który pokazuje, że mamy do czynienia z, ja bym powiedział, lekką zmianą retoryki, ale za którym nie idzie zmiana substancji. Więc ja myślę, że ta polityka klimatyczna była na tyle ważną polityką, że tutaj ja jestem sceptyczny co do tego, czy da się to jakoś w istotny sposób wyhamować. Pewnie jakieś korekty, na przykład możliwość sprzedaży samochodów spalinowych, które po roku 2035 taki przepis został jakiś czas temu wprowadzony i tutaj akurat niemiecki przemysł bardzo mocno ubolewa nad tą regulacją i chce go zmienić. Więc wierzę w to, że poszczególne przepisy da się potreperować. Natomiast jak mnie pytasz, czy przyszły rok będzie rokiem, gdzie Unia Europejska wycofa się z celu neutralności klimatycznej, to nie. Nie wierzę w to, bo to musiało być tak mocne zaprzeczenie elit europejskich, że no, to jest jakby nie do wykonania. Gdyby ci ludzie składali się z takiej, bym powiedział, z takiej osoby jak Donald Tusk, to bym w to uwierzył, bo Donald Tusk nie miałby żadnego z tym problemu, bo to jest człowiek, bym powiedział, jeden z bardziej
elastycznie,
ale też w ostatniej mierze na bardzo prawicowym kursie, w bardzo wielu obszarach, więc totalnie mi się nie dziwił, jakby Donald Tusk w coś takiego poszedł, bo on wie, skąd wieje wiatr, potrafi się pod ten wiatr ustawić. Natomiast elity europejskie jeszcze przez to, że są trochę impregnowane od tego społecznego wiatru, bo to nie one są bezpośrednio wybierane, więc mogą sobie pozwolić na pewne oddalenie od emocji ludowych, mają poczucie, że po prostu robią wszystko tak, jak robił do tej pory. Tam, gdzie wierzę w jakąś mocniejszą korektę, i myślałem, że kiedy mówisz o tym liście, to mówisz o innym liście, który też jest niezwykle ciekawy, dotyczący polityki azylowej. Mieliśmy parę dni temu wspólny tekst Keira Starmera i Mette Frederiksen, czyli premiera Wielkiej Brytanii i Danii.
Dania, która jest bardzo mocno taka ścisła, twarda, jeżeli chodzi o imigrację.
Tak, a podkreślmy, że mowa tutaj o premierach wywodzących się z socjaldemokracji. I oni w tym liście nawołują do tego, aby pogrzebać w ogóle w fundamentach, jakim jest Europejska Konwencja Praw Człowieka, ponieważ uważają, że ta interpretacja, nie tyle przepisy, bo te przepisy się nie zmieniły od czasów, kiedy ta konwencja powstała po II wojnie światowej, ale zmieniała się interpretacja przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu, a zatem również TSUE, czyli Unijny Trybunał w Luksemburgu, który idzie za tą interpretacją. Dzisiaj ta interpretacja idzie tak daleko w definiowaniu zakresu, czym jest prawo człowieka, czym jest prawo potencjalnego uchodźcy, że nie jesteśmy w stanie tego standardu po prostu spełnić. I moim zdaniem, jeżeli dzisiaj tacy mainstreamowi politycy są w stanie nawoływać do tego, abyśmy zmienili tą konwencję, a jednocześnie mieliśmy list kilka tygodni wcześniej zainicjowany właśnie przez premier Danii i premier Giorgia Meloni z Włoch, pod którym podpisało się też siedmiu innych premierów, w tym Donald Tusk, o tym, żeby właśnie tą dyskusję rozpocząć, to tutaj wierzę, że jest faktycznie jakaś już... No, przebrała się miarka i europejski mainstream zdaje sobie z tego sprawę, że albo uszczelni tą politykę azylową i tym samym będzie dokonana bardziej fundamentalna zmiana niż ta, która miała miejsce w pakcie migracyjnym, albo po prostu ludzie wywiozą tych ludzi na taczkach i przyjdzie do głosu już taka twarda prawica, która być może w ogóle wypowie tą Europejską Konwencję Praw Człowieka.
Przypomnę, że w amerykańskiej nowej strategii bezpieczeństwa znalazło się takie zdanie: to jest koniec czasu masowych migracji. No zobaczymy, być może to jest trafna też prognoza. Bardzo dziękuję. Ze mną rok 2026 omawiał, prognozował Paweł Musiałek, prezes Klubu Jagiellońskiego. Dziękuję ci, Pawle.
Dzięki.
To był program Warzecha Kontra. Łukasz Warzecha, kłaniam się. Do zobaczenia.
Kliknij w jeden z polecanych materiałów, aby odkryć najbardziej interesujące i wartościowe treści przygotowane specjalnie dla Ciebie. Zasubskrybuj kanał i nie przegap najlepszych produkcji. Bądź na bieżąco z tym, co naprawdę ważne.